Kobiety, pomoc odpowiednia, czy na pewno? I zacznijmy od tekstu Bożego Słowa z Księgi Genezis, 2 rozdział i wiersz 18, a też z 1 rozdziału. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Pewien człowiek powiedział tak, z pozoru niewinny i wdzięczny temat jest zdradliwym okiem cyklonu. Z którejkolwiek strony by go dotknąć, jakiejkolwiek delikatnie by nie zacząć, prędzej czy później zostanie się wciągniętym w wir zażartych debat i polemik. I jest to bardzo prawdopodobne. Dziś chciałbym lekko przesunąć wahadło w drugą stronę, w kierunku pomocy odpowiedniej. Stworzenie było takim punktem kulminacyjnym całego procesu stwarzania. I najważniejszym aspektem stworzenia człowieka jest fakt, że Bóg stworzył go jako inteligentną istotę obdarzoną wolną wolą. A więc człowiek miał prawo wyboru, mógł dokonywać wyboru. Mógł okazać Bogu posłuszeństwo lub się temu sprzeciwić. Trwać w społeczności z Bogiem lub tę społeczność zerwać. Ludzie nie zostali stworzeni jako roboty, które byłyby zmuszone do kochania Boga. I Adam i Ewa, pierwsi ludzie, byli najbardziej inteligentnymi istotami, jakie kiedykolwiek żyły na świecie. Zostali tak zaprojektowani, że używali, jestem przekonany, bo to jest pewna teoria moja, wynikająca z tej przesłanki, że Bóg jest wszechmogący i stworzył doskonałego człowieka. Używali 100% możliwości swego mózgu. Dziś nie używamy 100% możliwości naszego mózgu. Zaledwie, no, różne są informacje od 10 do iluś tam procent, więc jeszcze jakie pokłady drzemią w możliwościach naszego mózgu. Bracia już się oglądają, co będzie, jak zostaną uruchomione przez kobiety te wszystkie pokłady. Nie byli prymitywnymi, brutalnymi ludźmi. Mieli zakodowaną pełną wiedzę i mądrość. Kiedy naukowcy stykają się z pewnymi niewytłumaczonymi sytuacjami wynikającymi na przykład z jakichś odkryć archeologicznych, to zadając sobie pytanie, skąd się to wzięło, niektórzy próbują tłumaczyć to w taki sposób, no, że jak już się nie da tego inaczej wytłumaczyć, to znaczy, że kosmici. Ale tak naprawdę człowiek stał na najwyższym poziomie, gdy chodzi o inteligencję. A potem to się zaczęło degradować i to jest poprawne z drugim prawem termodynamiki. Nie przekształca się wszystko w wyższą jakość, tylko w odwrotną stronę obserwujemy to działa i takie jest to prawo. Mówią nam, że człowiek jest produktem ewolucji. Ale jakoś Adam, gdy Bóg dał mu kobietę, nie rozłożył rąk i powiedział, witaj kochana szympansico. On takie to już miał w ogrodzie. Tam z nim były podobne mu. I jakoś do żadnej tak nie powiedział, a wręcz przeciwnie, czytamy, że nie znalazł takiej odpowiedniej istoty. Takiej, z którą mógłby porozmawiać, z którą mógłby wspólnie pracować, z którą czułby się dobrze. I Bóg nie zabawił się z Adamem, dając mu jakąś człekokształtną istotę i powiedział mu, no, Słuchaj, za milion lat ona będzie piękną kobietą. To będzie cacko. Będzie brała udział w konkursach na Miss Świata. Ale wiesz, za parę milionów lat dopiero. Nie, on od razu otrzymał najpiękniejszą z pięknych. I dlatego mógł powiedzieć, to jest kość z kości mojej. Ciekawostką może być to, że ewolucjoniści wychodzą z takiego założenia, że człowiek pochodzi od małpy, a później starają się znaleźć dowody potwierdzające to założenie. No i tak się starali, że był taki człowiek, nazwali go człowiekiem z Nebraski, że istnieje, że to jest jakby protoplasta. Po dziś, po najnowszych badaniach okazało się, że zrekonstruowali go na podstawie zęba jednego odnalezionego. Cały dowcip polega na tym, że się okazało, że ten ząb to jest ząb świni. Więc udało się świetnie zrekonstruować człowieka z Nebraski. Ale ja nie chcę się zajmować dzisiaj przecież sprawą kreacjonizmu. Skąd się człowiek wziął w takich detalach dotyczących tej sfery kreacjonistycznej. A więc może ktoś powiedział następne takie mądre zdanie. Kobieta nie została stworzona z głowy mężczyzny, żeby nad nim nie górowała, ani z jego stopy, by nie była przez niego deptana, ale z jego boku, by być mu równą, spod jego ramienia, żeby być przez niego chronioną i z okolicy serca, aby być przez niego kochaną. Więc ma wszystkie najlepsze zalety, jakich nie miał chyba mężczyzna. Zaraz wyjaśnię, dlaczego tak myślę. A więc moglibyśmy dziś coś powiedzieć o kobiecości. Tak jak mówiłem o męskości. Ale jak tu mówić o kobiecości, skoro wszyscy to samo robią, tak samo się ubierają, to samo oglądają, wykonują te same czynności, a psychologia w każdym widzi cechy jednego i drugiego. To, co mówiłem, że mówi się teraz o rodzaju, nie o płci, a o rodzaju, który z angielskiego ma nazwę gender albo też androgenia. Ale od początku tak nie było przecież. Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Stworzył mężczyznę i niewiastę. I mężczyzna, i kobieta pojawiają się jako równi sobie godnością i prawami. Ich odmienność nie była źródłem konfliktu. Tam panowała harmonia. Uzupełniali się wzajemnie. Byli stworzeni do twórczego współdziałania. Każda kultura i każda epoka tworzyła własne pojęcie czy wzorce kobiecości albo męskości. I niechcący z rodzaju żeńskiego i męskiego, tworząc te pojęcia, stworzono rodzaj nijaki. Dzisiaj nie dziwi kobieta żołnierz, kobieta pastor, ksiądz czy kobieta terrorysta. Tak jak dziś nie budzi wielkiej sensacji mężczyzna na urlopie macierzyńskim. Czyli taki nijaki rodzaj powstał. I czasem przychodzi zastanowić się, czy tej przysłowiowej Ewie wręczyć kwiatek czy kalasznikowa. Biblia nie dostarcza takich gotowych wzorców kobiecości i męskości, ale stawia nam pytania i zmusza do myślenia. Biblia pokazuje obraz kobiecości jako i męskości oczywiście, jako rozwojowy. Punktem wyjścia jest Eden, a końcowy punkt bardzo się różni od tego punktu wyjścia. Ten końcowy punkt to przysłowiowe łono Abrahama. Z Edenu zdążamy w tamtym kierunku. Po drodze mamy bardzo wiele rzeczy do zrealizowania. Po drodze przede wszystkim są dzieje zbawienia. To mężczyźni i niewiasty przez te dzieje przechodzą z powodu grzechu, ale nie muszą w nim pozostawać, ponieważ zostali odkupieni. My dziś to wiemy. Czytamy Nowy Testament i wiemy, że człowiek został odkupiony z grzechu krwią Baranka, Jezusa Chrystusa. Myślę, że jedną z najpiękniejszych ilustracji kobiecości w Biblii, jej charakteru, kim ta kobieta właściwie jest i dlaczego się nią tak zachwycamy, jest Księga Pieśni nad Pieśniami. To jest najpiękniejszy obraz kobiety i jej kobiecości. Tej, która została nam dana jako pomoc odpowiednia. Bóg powiedział, że daje Adamowi, mężczyźnie, pomoc odpowiednią. Nie sprzątaczkę, nie nianię, nie zmywarkę i pralkę, ale pomoc odpowiednią. Stwierdził Bóg, że niedobrze jest człowiekowi być samemu. Jak sobie to uświadomimy, to my, mężczyźni, mamy pewien argument. Bo jest powiedziane, nie jest powiedziane, jak długo jest nam być niedobrze samym, czyli zawsze. Także nawet jak ktoś zostaje wdowcem i nie chce być sam, to nie powinno to nas dziwić, bo mężczyźnie jest zawsze niedobrze być samemu. Nie dlatego została Adamowi dana pomoc odpowiednia, bo się czuł samotny. On był otoczony tym wszystkim, co Bóg stworzył i to było doskonałe. Ale wśród tych wszystkich stworzeń, z jakimi on się zetknął, nie było takiej istoty, która byłaby mu podobna, z którą mógłby porozmawiać, pracować, która byłaby mu równą. Stąd pomoc wskazuje na wspólne działanie, a odpowiednia odnosi się do podobieństwa i równości. To była ta zasadnicza rzecz, jaką Bóg uczynił, stwarzając tę odpowiednią pomoc. Taką piękną charakterystykę tej odpowiedniej pomocy przedstawiają przypowieści Salomona, 31 rozdział. Ja tylko zacytuję króciutki fragmencik. Dzielna kobieta, trudno o taką, jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło, po wszystkie dni swojego życia. I proszę sobie to wypisać nad łóżkiem i niech to wisi. Każdy mężczyzna oczywiście ma to sobie wydrukować i powiesić. Trudno o taką przewyższa perły. W praktyce to jest inaczej trochę. Ale ośmielam się postawić taką tezę, że każdy mężczyzna ma taką pomoc, jaka jest dla niego odpowiednia. Więc nie narzekajcie, nie miejcie pretensji do Pana Boga, bo taka wam była właśnie odpowiednia. Takiej potrzebowaliście. Kobieta nie jest gorszym Adamem w innym opakowaniu, ale jest jego drugą częścią zamierzoną przez Boga z powodu jedności, jaką Bóg zaplanował. Że tych dwoje dopiero naprawdę stanowi jedność. Dlatego nosimy w sobie tę nieuświadomioną jedność. Zobaczcie, co to jest za rzecz niezwykła. Wśród 4 miliardów ludzi tych dwoje się znajdzie, mimo że jakby się szukali w pryzmie maku. Noszą tych dwoje w sobie taki potencjał, że gdy się nagle spotkają, to coś każde z nich ukłuje, coś tam drgnie, przyciągnie i mówisz, to jest to. Nie Pepsi-Cola, ale to ona. I już nie możesz żyć, a i ona nie może żyć. Dlatego, Boże Słowo powiada, dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. To jest ten potencjał, który noszą w sobie. Tak się długo szukają, aż pewnego dnia taki błysk w oku. Nikt z nas nie umie tego wytłumaczyć. Dlaczego akurat właśnie na tę osobę zwrócił uwagę? Tę wartość niewiasty, niezwykłą jej wartość i niezwykłe cechy podkreśla przez swą postawę Jezus Chrystus. On łamał ustalone na tamte czasy jakby kanony. przebywał z kobietami, rozmawiał z nimi w miejscach publicznych. Prawowierny Żyd nawet własnej żony w miejscu publicznym nie pozdrowił. A cóż dopiero przebywać z innymi. Nauczał te niewiasty, uzdrawiał. Takich względów nikt przed Jezusem nie okazywał niewieście, jak to zrobił Jezus. A więc pokazał, dlaczego ta druga połowa jest tak ważna. Dlaczego niewiasta ma tak wielką wartość, większą niż perły. Nauczał niewiasty i nauczał mężczyzn. O Marii powiedział, że dobrą cząstkę wybrała, której nie będzie odjęta. To niewiasty uczynił Jezus pierwszymi, które poniosły wiadomość o zmartwychwstaniu. Jezus, zwracając uwagę na niewiastę, na ich te szczególne cechy, zwrócił uwagę mężczyznom na miejsce kobiety w ich życiu. Głosił do tłumów, ale rozmawiał też indywidualnie z kobietami. Dał możliwość uwierzenia w Boga na równi z mężczyznami. Pod względem przywilejów duchowych kobieta w niczym się nie różniła i nie różni, co Jezus bardzo mocno uwypuklił. Myślę, że najlepiej to zostało jakby udokumentowane tym, co się stało w dzień pięćdziesiąty, w czasie pięćdziesiątnicy. I mężczyźni, i niewiasty zostali napełnieni Duchem Świętym. Od tego czasu te dary są udzielane tak mężczyznom, jak i kobietom. Ale myślę, że jeszcze jest jedna ważna cecha, którą zmienił Jezus Chrystus. Od samego początku Kościół miał pytania, miał wątpliwości, czy poganom udzielać chrztu, czy nie. A czy znajdujecie taką informację w Nowym Testamencie, że się zastanawiano, czy kobiety chrzcić, czy nie? One od początku miały przystęp i prawo do tych dwóch bardzo ważnych chrześcijańskich elementów. Chrztu i wieczerzy. Ja nie znajduję żadnej dyskusji na ten temat. Nad poganami się zastanawiano, czy ich dopuścić, czy pozwolić. Ale nie dyskutowano indywidualnie nad tym, czy kobiecie dać pozwolenie. A więc od razu zostały postawione bardzo wysoko. Po prostu one mają równy dostęp jak każdy mężczyzna. Apostoł Paweł nazwał je swoimi współpracownikami. Powiedział, nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Czy to by oznaczało, że nie ma żadnej różnicy co do pełnionych funkcji? Mimo, że mężczyzna i kobieta są sobie równi, powierzono im różne funkcje do wypełnienia. Obydwoje zostali stworzeni przez Boga. I w Bożym planie zbawienia mają to samo miejsce. Wyraża się ono tym, że Bóg stworzył ich na swoje podobieństwo. Ta pomoc odpowiednia jest zarazem i podobna, i niepodobna mężczyźnie. Z jednej strony jest równa, ze względu na to, że Bóg ich stworzył, natomiast nie jest dlatego, że to mężczyzna został powołany do przywództwa. I tu zaczyna się pewien problem. Kobiety zwykle zaraz się wstroszą i paznokcie pokazują, a inni pojadają pazurki. Że one przecież nie mogą być tak uległe, jak sobie to mężczyźni wymyślili. Ale to biblijne pojęcie uległości nie stanowi żadnego zagrożenia dla kobiety, dla jej pozycji, dla jej kobiecości. To nie ujmuje tej wartości, jaką ma niewiasta przed Bogiem. Kobieta jest tak samo obdarzona wszystkimi atrybutami niezbędnymi, na przykład do zdobywania mądrości, do życia w sprawiedliwości. A dominację mężczyzn nad kobietami zawdzięczamy upadkowi w grzech, a nie Bożemu zamiarowi przy stworzeniu. Bóg określił funkcję niewiasty i określił funkcję mężczyzny. I powiedział tak po upadku w grzech. Pomnożę, powiedział to do kobiety, pomnożę dolegliwości brzemienności twojej. W bólach będziesz rodziła dzieci. Mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje. On zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej o wszystkie dni życia swego. Cierni i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Trwa cały czas w chrześcijaństwie dyskusja dotycząca różnic między mężczyzną a niewiastą i zastanawianie się, co zostało ustanowione przy stworzeniu i należy to zachować, a co zostało naruszone podczas upadku w grzech i tego nie musimy zachowywać. Z drugiego rozdziału Genezis wynika, że kobieta ma być pomocą i to odpowiednią dla mężczyzny. Jak powiedziałem, nie oznacza to, że jest gorsza. W świetle równości znaczy, że jest właściwą towarzyszką życia. Że razem muszą się uzupełniać. I tak naprawdę samotny mężczyzna, dojrzały samotny mężczyzna, samotna, dojrzała niewiasta nie są w pełni tym, kim być powinni. Chyba, że mają taki szczególny dar od Boga, a to jest szczególny dar, żyć w samotności. To jest obdarowanie. Naprawdę jesteśmy stworzeni do tego, by być razem. A więc by, mówiąc wprost, być w związkach małżeńskich. Wprawdzie apostoł Piotr, gdy pisze swój list, powiada, że niewiasta jest słabszym rodzajem, ale nie ma na myśli możliwości fizycznych, chociaż my słyszymy o różnych przypadkach. Ale słabość ta odnosi się do cech charakteru, czy takich charakterystycznych cech, jak łagodność, czułość, wrażliwość, cierpliwość, zdolność do poświęceń. I tę słabość niewieścią bardzo lubię. To jest to, czego każdy mężczyzna oczekuje od niewiasty, ponieważ my, mężczyźni, zostaliśmy wychowani, że zawsze musimy być, o czym już wcześniej mówiłem, tacy zawsze zdobywcy, faceci, którzy z wszystkim się zmierzą i wszystkiemu dadzą radę, a tak naprawdę gdzieś tam w środku tęsknimy za tym, żeby doświadczać takiej właśnie tych charakterystycznych cech, jakie posiadają niewiasty. Przywództwo mężczyzn jest biblijnym terminem na określenie sposobu, w jaki kobieta potrzebuje mężczyzny. To nie ma na celu stłumienia, poniżenia kobiety, ale podtrzymywania jej, zachęcania poprzez upewnienie jej w tym, kim ona jest. Relacje między nimi przy stworzeniu były harmonijne, niczym nie zakłócone. Wszystko było dobre i bardzo dobre. Upadek ugodził w tę relację. Mężczyzna, niewiasta. Gdyby Bóg chciał, aby Ewa miała te same cechy co mężczyzna, to nie musiałby stwarzać kobiety. Po co? I niektórzy im się wydaje, że dwóch facetów sobie da doskonale radę. Dzisiaj takie eksperymenty ciągle robią. Ale Bóg nie musiał i nie było takiej potrzeby wykonywania kopii Adama. Zresztą, co za nudne życie bez kobiet. Ile radości by nas ominęło, gdyby kobiety były takie same jak mężczyźni. Po pierwsze, żadnej randki, żadnej romantyczności. O czym w ogóle byśmy rozmawiali? Ciągle tylko o samochodach? Żadnych perfum, ani wód po goleniu, bo kto by ich potrzebował? Nikogo, z kim można byłoby się gdzieś pokazać. Ja mówię o czymś, o czym dziś ktoś by powiedział, można, można. Ale my mówimy o biblijnym wzorze, a nie o zwichniętym diabelskim. Nie byłoby żadnego małżeństwa. I tu w tym miejscu warto kobietom przypomnieć, że ten, którego chcą mieć za męża, będzie takim, jakim go widzą w dniu ślubu, a nie takim, jakim go zamierzają przerobić po ślubie. I to muszą brać pod uwagę. Warto pamiętać o tym, że mężczyzna i kobieta reagują odmiennie na wiele rzeczy. To, co dla mężczyzny jest powodem gniewu i zdenerwowania, kobiety może w ogóle nie poruszyć. A to, co kobietę może doprowadzić do furii, często dla mężczyzny jest tylko drobiazgiem. Jesteśmy tak bardzo różni, tak bardzo inni. Ale w dwóch dziedzinach kobiety nad nami panowie górują. I to jest nawet widoczne w zborach. Kobiety nad nami górują w miłowaniu Boga i w kochaniu innych. I o tym nawet mówi 22 rozdział Ewangelii Mateusza. Taką mają intuicyjną zdolność budowania głębokich więzi, relacji, porozumiewania się. To daje im przewagę w tym, co Jezus nazwał dwoma najważniejszymi przykazaniami. Miłuj Boga i bliźniego swego. Potrafią to robić lepiej i to praktyka pokazuje, niż nam się wydaje. Ciągle mamy przewagę niewiast w zborach. To jakby potwierdzałoby tę tezę. I dlatego była mężczyźnie potrzebna pomoc odpowiednia. To dlatego potrzebuje mężczyzna niewiasty, by ona podtrzymywała, budowała tę więź. To wiele kobiet, wiele niewiast, wiele żon uratowało życie duchowe swego mężczyzny. To one biorą na siebie często ciężar budowania życia duchowego, zachęcania, inspirowania. To ona jak dziecko bierze faceta za rękę i ciągnie go do zboru, do kościoła. To tak bardzo często bywa. Mówię tak to wyraziście, bo to przecież nie generalizuję w jakiś sposób, ale takie zjawisko jest przez nas oglądane. Dlatego Bożym planem jest małżeństwo. Mężczyzna, kobieta, żadna inna konfiguracja. Każda inna konfiguracja to skutek upadku w grzech. Dlatego dobrze jest wiedzieć, każda niewiasta, zwłaszcza te, które jeszcze nie wyszły za mąż, muszą wiedzieć, że musi to być ten człowiek, bez którego nie będziesz umiała żyć, a nie ten, z którym będziesz mogła żyć. Bo jednym z problemów pojawiających się w tej relacji mężczyzna-niewiasta w małżeństwie jest to, że kupujemy atrakcyjne opakowanie w garniturze albo lalkę Barbie i przynosimy do domu, żyjemy razem, a po pewnym czasie chcielibyśmy oddać z powrotem to opakowanie i otrzymać zwrot gotówki, ale nie ma działu reklamacji dla niedobranych małżeństw. Nie możemy zwrócić współmałżonka. A zatem zanim podejmiemy taką decyzję, musimy wiedzieć, że jest to ta osoba, bez której żyć nie mogę. To jest to, o czym mówiłem. To drgnięcie, ten błysk w oku. Nie, że sobie zaplanujemy, że po 5 latach to ja przejmę cały pakiet kontrolny. Tylko, że ja już dziś wiem, że się nie da żyć bez tej drugiej połówki. Dlatego żona jednego z sekretarzy generalnych ONZ-u powiedziała: nie jest dziwne to, że wiele małżeństw się rozpada, lecz że tak dużo trzyma się razem przy tych wszystkich ułomnościach naszej natury, że ludzie są sobą razem. Pascal Bruckner, francuski filozof, powiedział tak: rację mieli w swej mądrości nasi przodkowie. O trwałości związku nie może decydować pożądanie i namiętność. Wpływa na nią co innego. Posiadanie dzieci, wspólne projekty, wspólne zainteresowanie, wzajemna przyjaźń, szacunek. Tak jak na początku jeszcze jest zauroczenie, to wszystko jakoś pędzi, ale potem im bardziej mijają lata, im starsi jesteśmy, To właśnie trzyma małżeństwa. Wzajemny szacunek, zainteresowania wspólne, pewne projekty wspólne. To trzyma małżeństwo. To je zachowuje przed rozpadem, przed zniszczeniem. By być odpowiednim partnerem, trzeba być odpowiednim człowiekiem. Jak powiedziałem, niewiasty oburzają się, gdy słyszą o uległości. Dzisiejsza emancypacja podważyła tę zasadę. To wzbudza negatywne uczucia u wielu kobiet, które myślą, że w związku z tym będą musiały być kurami domowymi. Ale czytałem wiele opracowań różnych. Te agresywne feministki, które tak uważały, że nie mają być podległe, kilka znanych w świecie takich feministek na arenie światowej, gdzie swój program przedstawiały, kiedy wyszły w końcu za mąż, a im się to trafiło, takimi się stały uległymi, takimi pokornymi, że dziś w ogóle o nich nie słychać już. Nagle zmieniły zdanie. Tak długo były agresywne, dopóki nie trafiły na tego swojego, gdzie nastąpił błysk, ukłucie w serce i cała agresywna feministka zniknęła. Stała się pokorna, łagodna, miła, uprzejma, wspaniała. Bóg tak stworzył niewiastę, że ona tego potrzebuje i tylko ta agresja czasami powstaje z tego, że jeszcze wśród tych 4 miliardów, powiedzmy, że w tej połowie, w 2 miliardach jeszcze nie trafiła na tego swojego. Bóg nie nakazał kobietom być uległymi tylko dlatego, że nie lubił kobiet, bo przecież je stworzył. Przeciwnie. On ten porządek ustanowił dla ochrony kobiety. Gdyby to nie służyło dobru niewiasty, to Bóg by tego nigdy nie nakazał. Ja wierzę w to, że Bóg się nie pomylił. To my możemy wiele rzeczy nie rozumieć, my możemy opacznie to rozumieć, ale ja wierzę jeszcze w coś, w co niektórzy już zaczynają wątpić, że Bóg jest mądrością, że Bóg jest wszechmocny, wszechwiedzący, że Bóg był przewidywał te różne trudności, te problemy, na jakie niewiasta może być narażona. Tam, gdzie uległość ze strony męża jest wymagana, czy mąż wymusza tę uległość, to znaczy, że już porządek Boży został odwrócony. To tam jest już tylko ludzka władza. Tam, gdzie mąż wypełnia tę Bożą rolę, nie musi wymuszać uległości. Tej uległości w tym Bożym rozumieniu biblijnym. A jeśli ma z tym problem, to powinien się zwrócić do swojej głowy. A głową nie jest żona. Słowo Boże powiada: mężowie, miłujcie żony swojej, nie bądźcie dla nich przykrymi. A głową męża jest Chrystus. Jak ma z tym problem, to niech idzie do Chrystusa, a nie do teściowej. Niech Bogu o tym powie, że ma z tym problem. Dlaczego Bóg tę zasadę ustanowił? Ponieważ kobieta w świecie jest narażona na atak fizyczny. I dlatego potrzebuje męża, potrzebuje opieki tego męża. Kobieta jest bardziej podatna uczuciowo na zranienia niż mężczyzna i potrzebuje takiej emocjonalnej, psychicznej, duchowej ochrony i tę ma jej zapewnić jej mężczyzna. On ma ją chronić przed diabelskimi sztuczkami. Jeśli niewiasta nie jest chroniona przez swojego męża, przez swojego mężczyznę, jest bardzo mocno wystawiona na wpływy niewidzialnego świata, na diabelskie wpływy. To nie jest pusta zewnętrzna forma. Jest to wewnętrzne nastawienie. Tu chodzi o serce, a nie o formę. To o serce chodzi w tym wszystkim. Uległość też chroni jeszcze przed jedną bardzo ważną rzeczą. Przed atakami dzieci na kobietę. To często dzieci matkę atakują i mąż jest po to, aby chronił matkę, żonę, to nie przytłacza jej osobowości. Mówi się, że emancypacja dała wiele potrzebnych form, przyniosła także uboczny produkt. Obrabowanie kobiet z zabezpieczeń i ochrony. same na własne życzenie zrzekły się ochrony, męskiej ochrony, tej biblijnej ochrony, wynikającej z Biblii, że mężczyzna jest po to jej dany, aby ją chronił. To ona jest jego odpowiednią pomocą, ale i on jest dla niej odpowiednią ochroną. Jeśli żona nie respektuje tego prawa, to można łatwo postawić taką tezę, że nie respektuje też zależności od Chrystusa. I to jest mocne stwierdzenie. Ale jeśli w to wnikniemy w sposób biblijny, ono jest prawdziwe. Mówi się tak, że intelektualny cyklon nie przestaje krążyć po naszej rzeczywistości. Jest jak nowoczesny kombajn, który rozbija wszystko na elementy drobne. Nie tylko kobiecość, ale i męskość. To, co dawniej było całością, dzisiaj często jest już w kawałkach. I ironią jest, że ten wyzwolony współczesny świat wyzwolonych kobiet, a i wyzwolonych mężczyzn, wcale nie okazał się lepszy od tego, który zaproponował nam Bóg. Jeszcze jedna cecha i ważna informacja. Kobiety często zadają pytanie, nie rozumiejąc czegoś. Dlaczego mężczyzna traci po ślubie jakby uczucia, entuzjazm? Jakiś już jest inny. Wyjaśnienie jest następujące. Mężczyzna stawia zawsze przed sobą wyzwania, by potwierdzić swoją męskość. On to ma w genach, on to musi. I jednym z takich wyzwań jest, że musi znaleźć partnera, czyli partnerkę. Więc wchodzi w stan godowy, chodzi jak cietrzew, aż znajdzie tę swoją połówkę. A kiedy już osiągnie cel, powiada, to już mam. I stawia sobie inny cel. On wcale nie stracił uczuć ani zainteresowania. On już przed sobą postawił następny cel, a kobieta myśli, że stracił zainteresowanie nią. On się po prostu koncentruje na czymś nowym, na nowym zadaniu. Wiecie, że Biblia nawet to ujmuje? Powiada tak. Syty depcze plaster miodu, lecz głodnemu nawet gorycz jest słodyczą. I zanim spotkał ją, był cały zakręcony, jak to ja powiadam, miał ostry zespół zakochania. Ale to zjawisko nie jest obce też kobietom. Kobiety rodzą się, by być kochane. Obnoszą się z tym uczuciem do chwili, aż ulokują to uczucie w konkretnej osobie. A kiedy już ulokują, to wtedy co robią? Mają następne wyzwanie. Lokują to swoje uczucie w dzieciach. A on z kolei myśli, że ona straciła zainteresowanie, że ona już się nim nie interesuje. Uważa, że jest odstawiony na boczny tor, że na bocznicę go odstawiła. Niewiasty też tak się mogą jak mężczyźni zachować. Zadanie wykonane, a teraz numer jeden są dzieci. Ale najważniejszymi partnerami w życiu zawsze są małżonkowie. Nawet bezdzietne małżeństwo jest najważniejsze dla siebie. Ciągle oni są najważniejsi, bo tak nas Bóg stworzył. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Kobiety potrzebują pochwał. Komplementy to wielka sztuka. I do niej również, do tego również zachęca Nowy Testament. I chwaląc, wystrzegajmy się kierowania uwag, czy uwagi na cechy, które w przekonaniu kobiet nie są atrakcyjne. Mąż powiedział do żony, no masz piękną fryzurę dzisiaj. A co, wczoraj miałam złą? Więc trzeba uważać. Nie oznacza to, że masz być nieszczerym pochlebcą. Kobiecy radar szybko to wyłapie. Nie musimy sztucznie zabiegać o uwagę niewiasty. Miłość marionetki nie ma żadnej wartości. Mężczyźni mają nakaz kochania kobiet. Ciekawostką jest, że w Biblii nigdzie nie jest powiedziane, ale nigdzie nie jest w Biblii napisane, by kobietom taki nakaz był dany. One to mają w sobie. I to jest to cudowne, za co kocham Boga, że On tak to uczynił. Że naszym żonom, niewiastom o tym nie trzeba przypominać, a nam tak. Dlatego Paweł napisał: miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie za nie. Co jeszcze ciekawego kobiety mają? Facet się wypowiada na temat kobiet. To tak jak teraz w wielu sprawach dotyczących kobiet ciągle faceci mają coś do powiedzenia. Z następnym razem poszukamy pastorki. Widzę, że już niektóre kiwają głowami, że o nie. Bądźcie spokojne. To nie za mnie będzie chyba. Ale kobiety chcą być piękne. Jak Adam zobaczył Ewę, powiedział: to jest kość z kości mojej. To jest cacuszko, coś pięknego. To nie jest piękna gorylica. Zobaczcie, tyle już minęło wieków, a goryle i szympansy ciągle krzywe nogi, jakieś takie zwichrowane. Pan Bóg dał taką piękną istotę na ten świat. I one chcą być piękne. I to nie jest zła rzecz. To nie jest niebiblijna rzecz. Niektórzy bronią się przed tym. Ale zobaczcie, ilu producentów zarabia, ile domów mody zarabia. Tylko z tego powodu, że kobiety chcą być piękne. Bo tak je stworzył Bóg. Gdyby Bóg ją inną stworzył niepiękną, to ja nie wiem, czy jakikolwiek facet by się zakochał. No chyba, żeby stracił wzrok. Przykładem jest wiele niewiast w Biblii. Zobaczcie, Sara była tak piękna, faraon się w niej zakochał, gdy ona miała 65 lat. Marilyn Monroe chyba nie miała co przy niej startować, skoro faraon zwrócił na nią uwagę. A gdy miała 90 lat, Abimelech ją jeszcze zabrał do swojego haremu. Tak mu się podobała. One mają być piękne. I teraz niewiasty, dziewczyny, coś bardzo ważnego. Dla kogo chcecie być piękne? Dla kelnerów czy dla mężów? Bądźcie piękne dla mężów. Oszczędźcie im papilotów, przydeptanych kapci, brudnego fartucha. Żona ma dbać o swój wygląd w domu. Wiecie dlaczego? Bo faceci przez 8 godzin, a dzisiaj przez 12 godzin są w otoczeniu pięknych kobiet w pracy. Jak on wróci do domu i w drzwiach go powita taka w papilotach, przydeptanych laczkach, w skarpetach opadających i jeszcze coś tam, to wam gwarantuję, że na drugi dzień zostanie po godzinach w pracy. Pamiętajcie, przeciętny mężczyzna lepiej widzi niż myśli. I dlatego macie być piękne, ponieważ to dom jest miejscem, w którym ma być ten azyl piękności. Wiele kryzysów przeżyły małżeństwa, że niewiasty sobie tego nie uświadomiły. Oczywiście mężczyźni nie są bez winy, ale dziś nie, o nas nie mówię. Bez poczucia tego piękna kobiecego świat byłby ponury. Zobaczcie, jak wyglądają kawalerskie mieszkania. Niby wszystko funkcjonalnie poukładane, ale tam nie ma żadnego piękna. Żeni się i nagle widać kobiecą rękę. Od razu, może nie jest tam to wszystko funkcjonalnie do końca, ale jest pięknie. A więc Bóg stworzył kobietę, by była pomocą dla mężczyzny. Ona jest takim emocjonalnym uzupełnieniem, że mężczyzna staje się bardziej dostosowany do swoich celów i służby przed Bogiem. Niewiasta nie czyni go doskonałym w sensie duchowym. To czyni Bóg. Ale w sensie emocjonalnym, fizycznym. Ale czyni go też bardziej kompletnym. niż gdyby był sam. On bez niej nie jest kompletny. To ona dodaje mężczyźnie emocji, bo jak wierzyć, adrenalina już podskoczy, bo jak wróci, temu się jeszcze nie pozmywał. Dodaje tych darów słabości, czyli powiada, wiesz, no, nie dam rady. No coś ty. To mężczyzna ma wtedy okazję wykazać się. On nie posiada tych cech, jakie ma pomoc odpowiednio. I razem, obdarowani przez Ducha Świętego, mąż i żona, bo to mnie najbardziej interesuje zjawisko małżeństwa, jako coś, co Bóg dla człowieka zaplanował, są jako mąż i żona kompletni, zdolni do najlepszej służby Bogu. A jeśli ktoś będzie miał dar samotności, to na zasadzie najprawdopodobniej wyjątku. I o tym też Biblia mówi, że są takie wyjątki. Zasadą jest, że Bóg stworzył niewiastę, aby była pomocą odpowiednią. Oczywiście to, co dzisiaj mówię, to jest pewien tylko sygnał i wstęp, ale coś chcę na koniec zacytować, co dotyczy kobiet, a napisała to Ewa von Tillewinkler, twórczyni w Dzięgielowie diakonatu dla niewiast. Ona wywodziła się z kościoła ewangelickiego, ale stworzyła taką piękną służbę też niewiast w kościele. I napisała tak. Najwspanialszą ozdobą, najpiękniejszym klejnotem niewiasty jest jej kobiecość. To, co wiele kobiet dziś chyba straciło. Jeśli ona zajmuje, kobieta, miejsce mężczyzny, traci swą najpiękniejszą ozdobę, jest wynaturzona, brutalnie egzekwując swoje prawa równości, traci godność, skromność i subtelną powściągliwość. Prawdziwa kobiecość zawiera w sobie świadomość znaczenia niewiasty, jej wielkiego powołania, jej zadań, ale i ograniczeń. Z chwilą, gdy niewiasta traci swą zgodną z wolą Bożą kobiecość, swoją właściwą istotę, wyrodnieje, a zwyrodnienie niewiasty prowadzi do rozkładu całego społeczeństwa ludzkiego. I niech to będzie konkluzją takiego krótkiego mojego wymądrzania się na temat niewiast z punktu widzenia starzejącego się mężczyzny. Powstańmy.